Siła Wyższa. Z cyklu Portrety, audycja Teresy Kudelskiej prezentująca białostockiego fotografika Wiktora Wołkowa. Joanna Kosińska. Wiktor Wołkow jest fotografem natury. Wybiera zaś motywy najprostsze, z pozoru czasem nawet zbanalizowane, lecz przez to również ponadczasowe. Pejzaże Wołkowa uzupełnia niekiedy obecność człowieka, ale niemal zawsze jest to człowiek podporządkowany naturze. To ona jest bowiem główną bohaterką twórczości artysty, a zarazem stanowi najsilniejszą inspirację. Fotogramy prowokują też niekiedy zaskakujące skojarzenia, ujawniają aspekty natury nie zawsze dostrzegane przez przeciętnego człowieka. To na przykład niezwykła geometryzacja pejzażu, rytmizacja natury lub antropomorfizacja zwierząt. Niezwykły nastrój obecny we wszystkich fotogramach artysty, nastrój charakteryzujący się fascynacją przyrodą, to najbardziej własne cechy twórczości Wiktora Wołkowa. Pamięta pan sytuację, kiedy po raz pierwszy sięgnął pan po aparat fotograficzny?
To było bardzo dawno, gdzieś na początku lat 50. Dostałem wtedy w prezencie dwójkę taki stary Aquabox 6x9 pudło. No i wtedy jakoś zacząłem się bawić w fotografię.
Bardzo był pan przywiązany do tego aparatu?
Nie, specjalnie na początku to tak... Raczej interesował mnie sam proces tworzenia, to było jednak bardzo ciekawe. Oczywiście strasznie to było prymitywne, bo wywoływałem w talerzach, gdzieś pod stołem nakrytym serwetą. Naświetlało się wtedy na słońcu, papier był stykowy w takich kopioramkach, także to bardzo długo trwało, zanim zrobiłem pierwsze poprawne zdjęcia, nawet to trwało latami, ale wtedy nie było żadnych kółek takich zainteresowań jak w tej chwili podręczników. I w zasadzie do tego zdjęcia dobrego dochodziłem tylko metodą prób i błędów.
Pamięta pan to pierwsze zdjęcie?
Tych nieudanych było więcej, ale najpierw właśnie najbliższe otoczenie zawsze człowiek w takim pierwszym etapie fotografuje, to znaczy kolegów, rodzinę. To były takie typowo. Nawet zupełnie amatorskie zdjęcia.
Ale już wtedy lubił pan fotografować przyrody?
Nie, to po prostu takim sprzętem to tego nie można było robić, ale bardzo lubiłem właśnie włóczyć się po lesie, po polach. Byłem raczej samotnikiem, nie miałem kolegów. I to w zasadzie zostało takie chodzenie samotne. I dopiero w pewnym okresie, jak już się dorobiłem lepszego sprzętu, to zacząłem z sobą aparat wyprowadzać na spacery. Ale na początku byłem bez aparatu i byłem sam.
Do jakiego stopnia dobre zdjęcie zależy od aparatu, a do jakiego od autora?
W pierwszym rzędzie jednak przypadek decyduje, bo jednak przy fotografii decydują sekundy. I czasami jednak te sekunda za późno, czy sekunda za wcześnie już jest zmarnowane zdjęcie. A w tej chwili, że tak patrzę z dystansu, bo jednak te 30 lat fotografuję już tak na serio, to uważam, że sprzęt, materiał to nie ma absolutnego znaczenia. Dobre zdjęcie można zrobić każdym sprzętem i na każdym materiale. Po prostu trzeba wiedzieć, co się chce zrobić. Także autor jest chyba najważniejszy.
A czy to nie jest sprzeczność? Mówi pan, że zdjęcie trzeba zaplanować, trzeba je sobie w pewien sposób wyobrazić.
Nie, nie, to
ale z drugiej strony, że jest to polowanie.
Nie, po prostu trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, bo tak jest na przykład etap, że się fotografuje wszystko, to się w ten sposób nic dobrego nie zrobi. Trzeba się po prostu w jakiś jeden wąski temat wgryzać całymi latami. To ja na przykład niektóre rzeczy to po 4, po 5 lat z kolei się robi, także w jednym roku ujęcie nie wyjdzie, a jest akurat taki układ słońca, że dopiero za rok mogę zrobić o danej porze i znowu za chmury wychodzą. Ale przede wszystkim trzeba drążyć jeden temat, jeśli się chce osiągnąć jakieś rezultaty.
Patronuje naszej rozmowie pańskie zdjęcie czapla na tle zachodzącego słońca.
Nie, to jest bocian.
Na jednej nodze stoi, to mnie zmyliło. Na tle ciemnego zupełnie nieba, jak powstało to zdjęcie?
Cykl zdjęć, bo mam chyba z tego gniazda z zachodzącym słońcem zrobiony dobrych zdjęć, mam 6, to pracowałem nad tymi zdjęciami 5 lat chyba. To znaczy gniazdo jest gdzieś w odległości od mojego domu 10 km i to na ogół jeżdżę motorkiem. I trzeba trafić w taki moment, żeby słońce nie było ani za jasne, ani za ciemne, bo wtedy nie wyjdzie. Robione jest ogniskową 2 metry bardzo długą. Bociany muszą stać w gnieździe, bo na ogół jak leżą też nic nie wychodzi. A takie spiętrzenie właśnie tych faktów to 2-3 razy do roku, jeżeli się uda.
No jeszcze słońce musi być we właściwym miejscu.
Tak, słońce i bociany i to wszystko, także to gdzieś 4 razy do roku, jak się uda taki trafić, bo jak za jasne słońce, to nic nie wychodzi. I na przykład jak robiłem w tym roku, to chyba kilka razy przyjeżdżałem. W gnieździe były pustki, to znaczy małe leżały, że nawet głównie było widać. A rodzice z pokarmem przylatywali dosłownie 10 minut po zachodzie słońca. Także to było z kolei chyba 4 dni pod rząd tak właśnie było, także nie wykonałem ani jednego zdjęcia w tym roku właśnie z tego gniazda. A bywałem chyba z 10 razy, wybierałem się i nie trafiłem ani jeden taki sprzyjający fakt. No przypadek swoją drogą, ale szczęścia też dużo trzeba. A już wtedy jak wszystko zagra, to te kilka, bo to są dosłownie sekundy, jak słońce trafia na to gniazdo i wszystkie parametry odpowiadają, to trzeba już biegać bardzo ostro, to znaczy trzeba oddalać się od gniazda i w kierunku zachodnim się przesuwać, żeby mieć cały czas w kadrze, bo przy tak długiej ogniskowie jak 2 metry, to słońce prawie z szybkością pociągu pośpiesznego przesuwa się i żeby utrzymać to w kadrze, to trzeba cały czas oddalać się od gniazda i na zachód.
Edward Redliński. Wołkowysko. W 1983 roku napisałem teksty do albumu Wołkowa. Jego czarno-białe fotografie są urzekające. Jedyne na świecie. Kochałem je, choć jak to w kochaniu, nie za bardzo wiedziałem dlaczego. Wymyśliłem, pamiętam, że Wołkow fotografuje te swoje północno-wschodnie wrony, drogi, płoty, przez szczególne powietrze, przez zagęszczone teleobiektywem powietrze, w którym widać rozpuszczoną jak tlen duszę aborygena, tubylca, tutejszego, starego chłopa Matoszko. I on opowiadał o wołkowych stogach, polach, krzyżach. Ze środka wołkowych zdjęć opowiadał. Byłem blisko, blisko, 10 lat później Wiktor Wołkow pokazał mi kilkadziesiąt nowych fotogramów. Tak, fotogramów kolorowych. Zakola Biebrzy, drogi, poletka, widziane z samolotu. Owszem, piękne, ale co to? Malarstwo? Fotogrametria? Intuicyjnie przeszkadzał mi warkot maszyny, z której wraz z Wołkowem oglądałem te obrazy. Pomyślałem nie bez żalu. Pogubił się Witek. O czym to jest? O lataniu chyba? O tęsknocie bycia ptakiem? W sierpniu 95 roku odwiedził mnie Wołkow w moim frampolu. Trawa, drzewa, powietrze, ptaki, chmury. Wołkow opowiedział trochę o pilotach, z którymi latał, że są chorzy na latanie, że tydzień, dwa, miesiąc czasem krzątają się w hangarze przy maszynie po lotnisku dla tej jednej godziny popatrzenia z wysoka. Tknęło mnie. Aha, ich potrzeba popatrzenia z wysoka i twoja potrzeba fotografowania z wysoka mają to samo źródło, to samo natchnienie. Jakie? Potem Wołkow opowiedział, że nieraz zdarzało mu się fotografować to samo z innymi fotografikami. I potem na jego fotografiach było coś, a na ich fotografiach owego coś nie było. Choć byli to znakomici artyści, często mieli lepsze niż on aparaty. A gdybyś wziął aparat tego drugiego, spytałem, byłoby? Byłoby, odpowiedział. Co sprawia, że byłoby? Pomilczał. Siła wyższa, odburknął. Wsiadł na swoją MZ-kę jak na szkapę, zawarczał i odjechał w polne drogi. Nieodgadniony, niewypowiedziany, mrukliwy. Z tą swoją siłą wyższą w potężnym ciele, w kasku, w motocyklu, w torbie z fotoaparatami.
Kiedy próbowałam się umówić z panem na to nagranie, nie mogłam pana zupełnie zastać. Pytałam, czy następnego dnia rano można będzie pana uchwycić telefonicznie. Rodzina powiedziała, proszę pani, to nigdy nie wiadomo, bo jeśli będzie pogoda, to już o świcie pójdzie na zdjęcia.
Na przykład w sobotę wybrałam się o 3:00 na Biebrze, bo było niebo gwiaździste, było bardzo ładnie. Niestety już pod Jeżewem zrobiły się chmury. Zarejestrowałem w jednym miejscu duże stado żurawi i na tle wschodzącego słońca myślałem, że dorwę. Niestety nie było ani żurawi, ani słońca, ale udało się, bo znowu zrobiłem bardzo ładne zdjęcie startującej białej czapli. Na to białą czaplę polowałem już od kilku dobrych miesięcy i nigdy nie udało mi się w kadrze ją złapać, a to przy samym Burzynie i przy Brzostowie dwie białe czaple były. Także okazja była niesamowita.
Gdzie najbardziej lubi pan polować na swoje zdjęcia?
Biebrza przede wszystkim, to znaczy jest najbogatsza. Jest dużo wszystkiego, ale też jest właśnie dziwna sprawa, bo jednak największe skupisko ptaków jest zawsze w pobliżu Brzostowa. Także ten najdzikszy rejon pomiędzy Osowcem a ujściem Wisy, w zasadzie to jest naprawdę dziki w tej chwili rejon, bo jeżeli nie ma motorówek, to jest górz zupełna, to tam jednak jest pustynia, a najwięcej ptaków jest tu, gdzie chodzą krowy, chodzą konie i to jest, no, chyba myślę, takiej wioski jednak drugiej nie ma w Europie, jak Brzostowa.
Człowiek w pana fotografiach pojawia się rzadko, a jeśli już, to jest to po prostu element krajobrazu.
Ciągot portretowych nie mam, bo do tego jednak też trzeba mieć jakieś spojrzenie. No od czasu do czasu tam mi się uda jakiś portret zrobić, ale to jest po prostu margines. Dlatego moje zdjęcia są rozpoznawalne w Polsce, że pracuję bardzo długim obiektywem i zawsze gdzieś się tam jakiś wioślarz czy orzący koni na horyzoncie się znajdzie.
Kiedy pan wie, że trafił pan właśnie to zdjęcie, że to jest to?
Wiadomo, już absolutnie w ciemni podczas obróbki, bo w chwili robienia zdjęcia wydaje się, że robi się rewelację, później wychodzi knot niesamowity, a czasami tego niechcący się zrobi, byle co wychodzi rewelacja. Czasami bywa, że nawet 400 km przejadę, czy ileś tam dni robię, ani jednej klatki dobrej nie ma. Czasami jakoś tak się składa, że na jednym filmie mam nawet i z 8 dobrych zdjęć. Ale to dopiero wszystko widać później w czasie obróbki, po wywołaniu slajdu albo po wywołaniu negatywu.
Wywoływacz jest testem prawdy.
Kiedyś właśnie z takiej spływu Biebrzą, gdzie zrobiłem startujących kilkaset łabędzi. Najciekawsza moja wyprawa. Pomyliła mi się chemia i dodałem do wywoływacza zamiast bezwodnego siarczynu kwaśnej. Wyszło wszystko przezroczyste, także to była strata chyba niepowetowana, ale niestety takie jest życie.
Jeśli mówię o talencie malarskim, to wiadomo, malarz musi mieć wyczucie koloru, wyczucie linii. Co musi mieć fotograf, fotografik?
To przede wszystkim jakiś instynkt taki. Musi wiedzieć, co chce robić i jak chce robić. To znaczy, to nawet dokładnie tego nie można sprecyzować. Ale coś w tym jest właśnie.
Taki... Oko, refleks,
to znaczy nie, wyobraźnia. To wszystko wyobraźnia, oko, refleks i jeszcze jakiś taki instynkt.
Jeszcze tajemnicza iskra Boża.
No coś temu daje. Jakaś taka siła wyższa jest, że są ludzie, co mają dobry sprzęt, dobre chęci, dobre materiały, a w końcu się też nie przebije. A poza tym konkurencja jednak jest na rynku ogromna, a indywidualności za bardzo nie widać.
Co w fotografii fascynuje Pana najbardziej?
Chyba sama fotografia. Chyba bym zacytował słowa mojego kolegi z Gliwic, Jurka Lewczyńskiego, bardzo dobrego teoretyka sztuki, który swój artykuł Fotografii Kwartalniku zaczął od słów: zamieniłem życie na fotografię. Także chyba coś w tym jest, że po prostu każda wyprawa jest podporządkowana fotografii. Także u mnie nie ma tego, żeby bezproduktywnie po prostu gdzieś wyjeżdżać czy coś robić.
Życie jest fotografią, fotografia jest życiem.
Tak, tak, że to jest absolutnie zamienialne i wymienialne.
Zdjęcie artystyczne. Czym musi się różnić od innych?
Musi posiadać jakieś te drugie dno, żeby każdy człowiek mógł się w tym zdjęciu dopatrzyć nawet co innego. Musi jakieś mieć taki
musi podtekst. Mieć nastrój, klimat.
Nastrój, podtekst, że to sama fotografia, a różnie ludzie widzą w tym zupełnie różne rzeczy.
Wołkow. Od 20 lat fotograficznie drążyłem temat Biebrzy, wiedząc, iż ciągle nie dotykam sedna. Z najwyższego wzniesienia w Burzynie widziałem przez długi obiektyw jedynie dwa rzeczne zakola. W 1973 roku w Kronice Dożynkowej pokazano fragment Biebrzy sfilmowanej z samolotu. Wówczas stwierdziłem, że właśnie ten punkt widzenia jest dla mnie niezbędny. Wystartowałem do pokonywania wielu barier biurokratycznych w celu uzyskania zezwolenia na zdjęcia lotnicze. I wreszcie latem 1985 roku wystartowałem na pierwsze inne spotkanie z rzeką. Zachwycałem się, fotografowałem, a efekty mnie nie zadowalały. Rozpocząłem żmudną naukę. Używałem różnych kamer, obiektywów, filmów. I w rezultacie pod koniec roku z uzyskanego materiału zrobiłem wystawę w Lublinie, na którą dzisiaj patrzyłbym z politowaniem. Mija 10 lat moich lotów, taki mały jubileusz. Nie prowadzę ścisłej statystyki, ale były lata, kiedy w powietrzu przepracowałem ponad 60 godzin. Przerobiłem setki rolek filmów i twierdzę, że efektem tego jest może 5 zdjęć czarno-białych o wysokich walorach artystycznych. Stopniowo zacząłem odchodzić od fotografii czarno-białej na rzecz slajdu barwnego 6x6 cm, jako materiału najbardziej oddającego rzeczywistość. Fotografowanie z powietrza jest sprawą dość skomplikowaną.
Świadczy o tym fakt polowania na rzekę zimą. 10 lat czekałem na moment taki jak 15 stycznia 1995 roku. Rzeka płynęła, niosąc tafle kry, śniegu niezbyt wiele, słońce, idealna widoczność, sponsor lotu, samolot jest na chodzie i mamy zezwolenie na trasę. I tak udało mi się zrobić 10 bardzo dobrych zdjęć. Próbowałem wszystkich dostępnych typów samolotów. Stwierdziłem, iż idealną maszyną do mojej pracy jest stary, poczciwy gawron. I taki pilot za sterami, dla którego latanie jest jedynym sposobem na życie. Czasami nas łączy podobne natchnienie, podobne szaleństwo.
W ostatniej wystawie pokazał Pan rzeczy zaskakujące. Fotografie obrazy, fotografie lotnicze.
To są zdjęcia z ostatnich 10 lat, bo od 10 lat zacząłem zajmować się fotografią lotniczą. I to właśnie jest jakiś przekrój tej roboty. To znaczy najtrudniejsze chyba tu była właśnie kwestia wyboru, bo połowa wystawy była robiona ze slajdów, to znaczy te slajdy akurat miałem opatrzone, bo tam przez ileś tam lat na ekranie wyświetlałem i miałem po prostu łatwiejszą kwestię wyboru. Natomiast druga połowa, którą sam powiększałem, to tutaj nawet nie miałem kolorowych stykówek zrobionych z tych starych negatywów sprzed 10 lat, także odkryłem rzeczy. Chyba najlepsze właśnie, co jest na tej wystawie, to te stare jeszcze na orwo zrobione, takie dość surowe i siermiężne, ale bardzo ładne fotografie. Szczególnie ta zima sprzed 10 lat, to mnie zaskoczyła. Nawet sam nie wiedziałem, że mam takie skarby w archiwum. I tu znowu jest historia też, że całymi latami trzeba czekać na jeden moment, że pierwszy raz zimę udało mi się zrobić w roku 85, a następną dopiero po 10 latach w tym roku trafiłem w taki moment, to znaczy do fotografowania, bo tutaj musi być też zbieg iluś tam dziesiątków okoliczności. Śniegu nie może być za dużo, woda musi płynąć i marznąć, musi być bardzo dobre słońce, żeby nie było mgły i dorwać do tego jeszcze samolot, zezwolenie na trasę, sponsora, także to są rzeczy, które przez 10 lat nie mogłem osiągnąć, dopiero w tym roku w styczniu mi się udało, także raz na 10 lat akurat się okazja trafiła, ale za to zrobiłem dosłownie dziesiątki wspaniałych zdjęć. Jestem bardzo zadowolony z tej wyprawy.
Nadał Pan taki aluzyjny tytuł tej wystawie, Moje loty. Tak jakby była to aluzja do rozwoju drogi twórczej i no cóż, latanie samolotem.
Znaczy akurat mam już w zanadrzu następną wystawę pod tytułem Moje łowy, także to chyba będzie się zazębiać i chcę pokazać z ostatnich lat, co zrobiłem w kolorze z ptaków i ze zwierzyny, a mam bardzo ciekawe rzeczy.
Czy można sobie wymarzyć jakieś zdjęcie?
Wymarzyć to oczywiście można, tylko później jest z realizacją gorzej. Ja na przykład wszystkie swoje najlepsze kadry, które bym zrobił w życiu, to oczywiście albo nie miałem aparatu przy tym, albo film się skończył, albo aparat się zepsuł, także to jest taka złośliwość martwych przedmiotów. Ale cały czas uważam, że właśnie jeszcze chyba najlepsze zdjęcie jest przede mną. Także te wymarzone chyba jeszcze jestem w stanie zrobić. Thank you.
olśniło mnie. Z czasów, kiedy pisałem Konopielkę, pamiętam, że kiedyś po tej ziemi między Surażem i Wołkowyskiem, Narwią i Biebrzą, chodził Pan Bóg. Za włóczęgę, za żebraka przebrany pieszo. Nie MZ-ką, nie kajakiem, ale też jak Wołkow, cierpliwie i wnikliwie. Tak, ależ tak, na pewno tak. W swoich czarno-białych, poziomych fotografiach widział Wołkow płoty, drogi, stogi, krzyże, tak jak widział je Pan Bóg, chodzący supraślickimi ścieżkami i miedzami. Wołkow jest mistykiem. Negatyw to początek. Potem, preparując pozytyw, Wołkow pracuje dopóty, aż odrzuci wszystko, co niepotrzebne. To znaczy to, co mistyczny, boski ogląd zanieczyszcza, zamąca, zagraca. A ponieważ Pan Bóg jest wszędzie, Wołkow podążył za swoim Panem Bogiem pod chmury. O tak, o większą niż latanie tęsknotę Witkowi idzie. Co dalej? Za którym Panem Bogiem teraz Wołkow podąży? Na orbitę, na księżyc? Za Bogiem kosmonautów i astronomów? Nie nad Biebrze, ale w Biebrze? W koronę drzewa, w mrowisko, w trawę? Za Bogiem wilków, zimorodków, mrówek, muchów? Za mego dzieciństwa, do wyruszających w drogę, mówiło się: Boże, prowadź. Siło wyższa, prowadź Wołkowa dalej.
Była to kolejna audycja Teresy Kudelskiej z cyklu Portrety. O swojej pracy opowiadał białostocki fotografik Wiktor Wołkow. Teksty czytali Wojciech Grzechowiak i Janusz Papaj. Całość muzycznie opracowała Anna Macierowska, a zrealizowała Bronisława Maciejczuk.